Ja nie byłem w stanie funkcjonować. 15 kg w dół, spanie po 12-14 godzin dziennie, dysfunkcja totalna, jeśli chodzi o kwestie społecznego bytu, czy w ogóle rodzinnego. Ja nawet nie chciałem, żeby ktokolwiek się ze mną komunikował, ale chcąc, nie chcąc, no jakby kultura organizacji, czy ludzi, którzy tworzą tą organizację, powinna być taka, żeby ktoś jednak chciał się komunikować.
Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda
i Jarosław Koźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka depresja i postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń. Także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej. W tym odcinku poznamy Piotra. Piotr jest menadżerem w branży technologii. Na przestrzeni ostatnich lat doświadczył ciężkich chwil, które pchnęły go w ramiona depresji. Jak niszcząco na człowieka może wpłynąć atmosfera w pracy? Co powoduje, że biznes nie zawsze ma ludzką twarz? Posłuchajcie.
Wiesz, że jesteś pierwszym facetem, który jest z nami w studiu?
Nie. Ale wyobrażam sobie, że tak jest.
Tak jest, natomiast wiesz co myślę i chciałem ciebie zapytać o to, ile twoim zdaniem jest prawdy, ile przesady w tym, że faceci się bardziej krygują, bardziej wstydzą, bardziej boją mówić o takich rzeczach.
Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dużo. Jakby jest taki stereotyp gdzieś wprowadzony przez naszych rodziców, czy w ogóle ogólnie. Tendencja jest taka, że facet musi być silny, facet nie może gadać, facet powinien pracować, więc wydaje mi się, że to jest jakiś motor do tego, żeby nie mówić o emocjach, no bo emocje są trudne, czasem nie potrafię ich nazywać. Przez ostatnie 2 lata miałem tą przyjemność popracować troszeczkę ze specjalistami i jakby to mnie otworzyło właśnie na to, żeby mówić, żeby komunikować, żeby spowodować to, aby inni też zaczęli jakby otwarcie mówić o tym, co się dzieje w ich życiu. Co spowodowało gdzieś tam ich skrajności i szeregu jeszcze innych rzeczy.
Czyli usiadłeś przed kimś, kto mówi, Piotrek, otwórz się, ale ty nie czujesz, żebyś się złamał przez to?
Nie, zupełnie nie. Nie czuję się złamany. Czuję się zadowolony i wręcz szczęśliwy, że mogę się podzielić swoją historią, że mogę opowiedzieć wam, a w zasadzie słuchaczom, co jakby było powodem do tego, że stanąłem przed ścianą, tak umówmy się, bo jakby wszystko było super fajnie i nagle pojawia się jakiś etap życia, gdzie no, nie chcę wyjść spod tej kołdry, tak wręcz modlę się tak do Boga, mówię, Jezus Maria, ja nie jestem w stanie wyjść, nie jestem w stanie się ubrać, wsiąść do samochodu, pojechać do pracy i wykonywać swoich codziennych obowiązków. Nie?
Piotr nie tylko jest wyjątkowy, bo jest pierwszym mężczyzną w naszym podcaście, ale jest też osobą, która opowie nam taką historię nie do końca różową, cukrową, jak były historie moje i Aldony chociażby, gdzie pracodawca bardzo mocno pomagał. I myślę, że to też jest ogromna wartość tej naszej dzisiejszej rozmowy z Piotrem. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć nasze zaproszenie. Ale chciałabym zacząć od tego, co na początku, czyli od tego, jak wyglądało twoje dzieciństwo, twoja młodość. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy przez telefon, to mówiłeś, że tam się działy takie rzeczy, które myślisz, że miały później wpływ na to, jak się kształtowało twoje dorosłe życie.
Patrząc wstecz na to, co przydarzyło mi się osobiście w moim życiu, no, to, co wchłonąłem, oddało mi w tym momencie, tak? Jakby zrozumienie, że ojciec, który w taki, a nie inny sposób psychicznie odreagował na nas, spowodował, że tak naprawdę na tym etapie życia, czyli powyżej tam 30-35 roku życia, nieprzepracowane sprawy właśnie z tego dzieciństwa gdzieś wracają, tak? I to wracają w taki sposób, że nie potrafimy nazywać emocji, że poddajemy się pewnym osobom, które się pojawiają w naszym kręgu, które potrafią to wykorzystać, zamedolować nami, czy podziałać nami w taki sposób, że wchodzimy w taki sam jakby podobny obszar, który gdzieś tam był w dzieciństwie. Ja o tym się dowiedziałem tak naprawdę, słuchajcie, jakieś 7 czy 8 miesięcy temu podczas rozmowy z psychologiem, że jest coś takiego jak trójkąt dramatyczny, że dość często nie widzimy tego, co się dzieje wokół nas, że mamy jakiegoś ratownika, że mamy jakiegoś prześladowcę, czy mamy jakby jeszcze tą trzecią część tego trójkątu, no ale to jakby trudny temat.
Kto w nim jest, w tym trójkącie?
No jakby my jesteśmy dość często. Jakby osoby, które, ja tutaj nazwę to po imieniu, jestem dzieckiem dorosłego alkoholika, w skrócie DDA, bardzo łatwo potrafię stać się czyjąś ofiarą, tak? Wchodząc do jakiejś organizacji, z reguły w dużej korporacji, widząc sytuację, która ma miejsce, człowiek staje się ratownikiem, po czym staje się po jakimś czasie ofiarą. I w momencie, kiedy nie zobaczy tej granicy, nie potrafi wychwycić tego momentu, no zaczyna sobie robić tak naprawdę krzywdę. No i kończy się tak, jak się kończy. No, tak jak powiedziałem wcześniej, kołdra na głowę, nie wyjdę z domu, nie jestem w stanie, nie mogę funkcjonować.
Jaka jest funkcja takiego ratownika?
To jest osoba, która widzi szereg problemów, tak codzienne, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania czy osób w organizacji, czy samej organizacji, które się przekładają na to, jak one w ogóle współpracują ze sobą albo wracają do mnie na przykład z komunikatami: Piotr, jak ty sobie radzisz? Bo jakby na tym etapie początkowym, kiedy człowiek widzi te wszystkie mankamenty, które warto by było poprawić, i wręcz sugeruję swoim zwierzchnikom: słuchajcie, może przemodelujmy tutaj sposób funkcjonowania, może zmieńmy proces, może zróbmy coś innego, co wpłynie bardzo pozytywnie na to, żeby ci ludzie zupełnie inaczej postrzegali ten świat, tą organizację, żebyśmy lepiej pracowali. To powoduje w pewnym momencie, że dla tego pracodawcy, dla tego szefa, tak dość często menadżera, prezesa, stajemy się właśnie kimś takim, kto wchodzi w jego buty, no i ten ratownik nie jest potrzebny. Ten ratownik staje się wtedy ofiarą. Bo ten prześladowca, widząc jakby bagaż problemów, które mogą się pojawić, bo przyszedł ktoś i pokazał, co on schrzanił, no nazwijmy to po imieniu, no kurczę, może mi narobić do kuwety, tak? Ja za chwileczkę będę musiał to sprzątać, więc muszę go zacząć atakować. I w moim przypadku, słuchajcie, tak się wydarzyło. Tak się wydarzyło, że popełniłem ten błąd, który dość często ludzie popełniają, wchodząc właśnie do dużych organizacji, chcą ratować. Widzą, że jest coś, co trzeba ratować, więc...
Ale myślisz, że to jest taka cecha typowa tylko dla osób, które mają przeszłość DDA? Czy to jest w ogóle jakaś taka cecha, którą ludzie miewają zwyczajnie?
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie coś, co ludzie po prostu miewają z automatu. No jakby zauważyłem to nie tylko u siebie, zauważyłem też u wielu moich innych znajomych, też mężczyzn, którzy naprawdę, słuchajcie, byłych wojskowych, czy ludzi bardzo wysoko postawionych, czy o bardzo wysokich stanowiskach w korporacjach, oni też przechodząc do jakiejś organizacji próbują coś ratować. No oczywiście ci, którzy już w tych korporacjach byli wielokrotnie, przychodzili z jednej do drugiej, no oni jakby wiedzą, jaki jest schemat. Oni wiedzą, że siadam tak, nie odzywam się, biorę komputer i zaczynam działać. Jakby nie próbuję czegoś zmieniać, nie chcę niczego naprawiać, no bo pewnie dostanę po łapkach, no i jakby długo tutaj nie pociągnę, nie? Można by było podejść do tego tematu troszeczkę jak zasada Henry'ego Forda, jak przyjmował ludzi do marketingu. Nie wiem, czy wiecie, Henry Ford, zanim przyjął kogoś do marketingu, to zapraszał go do restauracji. Jeśli ten ktoś, zanim spróbował, zaczął jeść, posolił czy popieprzył, no to tak naprawdę był przegrany, tak? Bo Henry Ford nie chciał takich ludzi, którzy już na samym początku próbują coś zmienić. Wydaje mi się, że to może też być taki mechanizm. Ludzie się boją zmian, ludzie się boją tych, którzy przychodzą i mają coś wartościowego do powiedzenia i wskazują wręcz palcem, słuchajcie, to nie działa, tak? Zróbmy coś z tym, będzie lepiej.
Piotr, mamy ratownika, mamy ofiarę. Gdzie w tym wszystkim jest choroba?
Dobre pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym, gdzie się pojawia choroba. Chyba pojawia się w momencie, kiedy tak naprawdę już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Kiedy widzimy, że mimo szczerych chęci, zapału, całej ilości pracy, w ogóle energii, tak, empatii dla tych ludzi, nic nie działa. A wręcz generalnie człowiek, który akurat w moim przypadku się pojawił, staje się klasycznym prześladowcą i potrafi przez 2,5 godziny face to face, chowając się za swoim dużym biurkiem, gdzie w tle są podłączeni ludzie gdzieś tam na jakimś wideokonferencji i tym podobnych rzeczy, robić wszystko, żeby dać mi do zrozumienia, że jestem beznadziejny, że sobie nie radzę, że wszystko, co się dzieje, to jest moja wina i tym podobne rzeczy, więc jakby w pewnym momencie człowiek opadają ręce i krzyczy, mówi... Pomóżcie.
Ale to jest tak, że to był jeden moment, kiedy zauważyłeś tą agresję i to zachowanie, które bardzo destrukcyjne było? Czy to były jakieś etapy, które, nie wiem, jak sobie dzisiaj sięgasz pamięcią wstecz, to możesz zauważyć jakieś sygnały?
To jest tak, że jakby miałem taki kawałek swojego życia, gdzie udało mi się zbudować swój własny prywatny podmiot. Zatrudnialiśmy 30 osób, zrobiliśmy 60 milionów złotych obrotu rocznie, czyli niemało, jakby nie patrzeć na branżę IT 6-7 lat temu. Mi nigdy nie zdarzyło się, żeby któryś z pracowników przyszedł do mnie, albo któryś z pracowników odszedł, albo położył mi L4 właśnie z podpisem od psychiatry, tak? I teraz do czego się odnoszę? Odnoszę się do tego, że prowadząc swój prywatny biznes wpada się w takie jakby stresogenne sytuacje, ale one nie są powielalne, one nie są powtarzalne. W korporacjach dość często jest tak, i w moim przypadku tak było, że ja miałem powtarzalność. Czyli przychodził poniedziałek, ja po prostu nie byłem w stanie funkcjonować, bo wiedziałem, że o tej godzinie X mam review z człowiekiem, który jest moim prześladowcą, który będzie mi pytał o wszystko. Nawet jeśli ja odpowiem, że zielone jest zielone, to on mi powie, nie, stary, to zielone nie jest wcale zielone. Ono jest zupełnie inne zielone, niż tobie się wydaje. I to jest ten moment, kiedy jakby zaczynasz rozumieć, że to jest powtarzalne. To jest proces, który cię zaczyna niszczyć, który powoduje, że ten stres zaczyna się pogłębiać i on przechodzi do takiego stopnia, że w pewnym momencie stajesz się po prostu, znaczy popadasz w depresję, nie? Bo nie jesteś w stanie się bronić. Krzyczysz, wszyscy siedzą, słuchają cię dookoła, ale nikt się nie raczy odezwać, bo wszyscy wiedzą, że jak się odezwą, to ten człowiek skieruje ten cały...
Strach.
Strach. Tak, strach.
Tak zaczynałeś tydzień, a później wtorek, środa, czwartek, piątek, to jest to samo?
Wiecie co, no jakby wtorek, bo schodziły emocje, tak? Miałem ten czas, żeby nadrobić jakby ten cały poniedziałek, bo jakby poniedziałek od godziny 9.30 do tej 14.30, jakby nazwijmy po imieniu, ja siedziałem i tworzyłem tabelki, sprawdzałem, czy to, co zgromadziłem w czwartek, w piątek, to wszystko się zgadza, czy to się potwierdza gdzieś tam z naszym systemem. Oczywiście wiadomo, w CRM-ach te dane się zmieniają, ktoś zmienił jakiś temat, zmieniła się kwota, zmieniła się jego czasoprzestrzeń i tym podobne rzeczy, więc jakby do tego review człowiek szykował się po 6-7 godzin. Oczywiście zawsze był łomot, no stary, no jak ty szykujesz się 6-7 godzin w ogóle do review, czy tam trochę mniej, bez przesady, ty powinieneś robić zupełnie inne rzeczy, jesteś liderem, powinieneś delegować. Nie da się. Nie da się, słuchajcie, w momencie, kiedy człowiek żyje w permanentnym stresie i wie o tym, że zostanie mu zadane pytanie o wszystko, totalnie o wszystko. Jak nie odpowie się odpowiednio, to wtedy cios, nie? Także wracając do odpowiedzi, wtorek, środa, chill, zejście, czwartek, piątek spotkania z zespołem, czyli review z zespołem, zbieranie informacji, zbieranie, konsolidowanie tego wszystkiego, no i później stworzenie raportu, tak? Przychodzi piątek, wysyłam raport, który musi się tak naprawdę powiedzieć z tym, co później powiem w poniedziałek.
Ale ty byłeś taką jedyną osobą, czy jedną z wielu osób, które były tak traktowane? Zastanawiam się, wiesz, na ile to jest tak, że to była ta jedna osoba, czy to była po prostu zepsuta do głębi kultura organizacyjna?
No nie byłem jedyną osobą. To jest tak, że któregoś dnia zadzwonił do mnie kolega na równoległym stanowisku, godzina 17.30, czy ja do niego zadzwoniłem i mówię, stary, jak ty się czujesz? To był ten moment, kiedy ja 2,5 godziny, nazwę to, byłem grillowany, tak, face to face byłem grillowany. Rozmawiam z kolegą, on mówi, stary, ja leżę na łóżku, nie jestem w stanie się podnieść, bo ja boję się, że za tydzień będę miał dokładnie to, co ty dzisiaj. Więc to wiesz, jakby... Takich komunikatów miałem kilka. Ja w tym czasie poznałem, co to jest Jakobson, co to jest praca oddechem, co to jest Schmidt, w jaki sposób funkcjonować w tym obszarze, jak sobie radzić z napinaniem mięśni, pracować nad swoją nerwowością. Ja wszystkie te rzeczy, których się tak naprawdę nauczyłem, przekazywałem kolegom z pracy, którzy dzwonili, kiedy jeszcze byłem jakby psychicznie niepozamiatany i mówiłem, słuchaj, dobra, to ja ci wysyłam linka tutaj, ty sobie odpal to na YouTubie, dzisiaj wieczorem załóż słuchawki i odstresuj się, bo jeśli u ciebie jest taka sytuacja, jak ty mi mówisz, że biegasz do toalety albo masz jakieś problemy z sercem, no to stary, to musimy zacząć działać w tym momencie.
Przepraszam, nie chcę tego banalizować, ale dlatego, że szef tak, a nie inaczej z wami rozmawiał. Tak, a nie inaczej was traktował. Wy baliście się z nim spotkać.
Tak.
Mając ile lat?
40 lat. No. Są dorosłe osoby, takie, które już tak naprawdę w tej branży czy w tej organizacji zjadły zęby, nie?
Taki stres, mimo wszystko.
Tak, tak, to się zmieniło. Słuchajcie, zmieniło się po tym, jak mnie już w tej firmie, znaczy rozwiązaliśmy umowę. To też jest bardzo ciekawa sytuacja, gdzie nikt nie zaproponował mi nic.
To, co mnie interesuje, myślę, że też może naszych słuchaczy interesować, to czy dostaliście jakąkolwiek pomoc w firmie? Czy były jakieś próby, żeby pomóc wam tą sytuację rozwiązać, czy zarządzić?
Czy słuchajcie, rulsy korporacyjne wyglądają tak, że w pewnym momencie mamy wysłać informację, co w danym obszarze powinno się pojawić. No wtedy pojawił jeszcze się COVID, więc jakby proszono nas o to, żebyśmy podpowiedzieli, co moglibyśmy jeszcze zrobić jako firma, tak dla naszych ludzi ogólnie. Więc moją sugestią w pewnym momencie, jakby patrząc troszeczkę na kanwie tych jakby docierających do mnie sygnałów od mojego zespołu, od moich kolegów z pracy, przyglądając się też sobie troszeczkę, mówię, kurde, przydałby się psycholog, no bo jakby mierzymy się pierwszy raz z czymś, czego nigdy wcześniej nie dotykaliśmy. COVID dla nas był, to nie była grypa, to jest coś nowego, więc mówię, słuchajcie, potrzebujemy psychologa, ten psycholog powinien być dostępny dla ludzi, ludzie powinni kontaktować się z nim i on powinien jakby im pomagać w tym wszystkim, co się dzieje. Oczywiście to nie przeszło, nie? Tak jak nie przeszły czwartki owocowe, bo nie ma kasy, tak nie przeszedł psycholog.
Ale psycholog nie przeszedł też dlatego, że czuł, że otwierając was może doprowadzić do siebie?
Pewnie tak. Jakby wyobrażam sobie, że jakaś taka obawa gdzieś w tym kimś jest, tak, że jeśli to by wyszło na jaw, no to jakby on może mieć duże problemy, nazwijmy to po imieniu, tak, i jakby jego stanowisko może być zagrożone, tak, więc tak, pewnie tak, no każdy zdrowomyślący człowiek w takiej sytuacji, wiedząc, że takie rzeczy się dzieją, jakby odpycha od siebie jakąkolwiek pomoc zewnętrzną dla ludzi, no bo to może w tym momencie wrócić. To jest błąd, to jest olbrzymi błąd.
Czy wy byliście na tyle w takim dziwnym kręgu strachu i stresu, że to nie wyszło poza ten krąg, że do nikogo innego w organizacji nie zapukaliście i nie powiedzieliście, słuchajcie, tak a nie inaczej jesteśmy traktowani, potrzebujemy pomocy?
Wiesz co, dość często jest tak, że człowiek próbuje robić i stara się sam nad tym wszystkim zapanować. Jakby pojawia się takie, kurde, ja nie dam rady, ja sobie z tym poradzę. Poszukam najpierw na zewnątrz, gdzieś poza organizacją jakichś obszarów, które pomogą mi jakby to wszystko przepracować, no ale to nie wystarcza. W pewnym momencie się okazuje, że te obszary, które są na zewnątrz, one dopiero w jakimś stopniu zaczynają to, co się dzieje w firmie, przekładać na taki język psychologiczny. Dopiero ci mówią, słuchaj stary, ty jesteś ewidentnie w takim i takim procesie. To wydarzyło się, bo usiadłeś naprzeciwko. Tak będzie się dalej dziać, bo jesteś w permanentnym stresie. Musisz zacząć działać. Ja osobiście zgłosiłem się do dziewczyny, która już de facto tam nie pracuje, do HR-ów, która mi pomogła i jakby powiedziałem, słuchaj, opowiem ci swoją historię, opowiem ci te 2,5 godziny i opowiem ci coś, co jakby też było, można powiedzieć, kropką na dia, któregoś dnia na review usłyszałem, możemy się ponapieprzać na wesoło. To jest słowo, które można tak naprawdę w tym momencie nawet nie podciągnąć, tylko ono się wpisuje w mobbing, tak? To też oczywiście ustalmy, mobbing trzeba pójść do sądu, sąd musi powiedzieć, tak, taka sytuacja miała miejsce, więc jakby teraz na tą chwilę tego nie można nazywać wprost mobbingiem, no ale jakby patrząc też jakby w te przepisy, które są i mówiąc, że jeśli coś było powielalne, czyli coś się powtarzało co tydzień, czy częściej, to jakby to też jest element mobbingu, nie?
Uwierzyła ci?
Tak. Dziewczyna miesiąc czy dwa miesiące po tym, jak ja podpisałem porozumienie stron, tak jeśli chodzi o odejście, sama odeszła z organizacji.
Powiedziałeś, że w przypadku twojej własnej firmy nikt nigdy nie położył L4 z hasłem depresja. Ty swoje takie położyłeś?
Tak i słuchajcie, to był, wydaje mi się, bardzo duży szok dla organizacji. Zespół, z którym pracowałem, świetni ludzie, zaczęli do mnie dzwonić i pytać się, Piotr, co u ciebie, nie? Jak ty się czujesz? Czy możemy ci jakoś pomóc? Jakby to jest jedyna pomoc. Jakby zespół, team. Fajnie zżyliśmy się, naprawdę wspieraliśmy się i pomagaliśmy sobie, ale nikt więcej.
Czyli z perspektywy organizacji stałeś się niewidzialny.
Tak, wiecie co, ja w pewnym momencie komunikowałem SMS-ami do swojego przełożonego, że moje zwolnienie się przedłuża o kolejne 2-3 tygodnie. Było konieczne, ja nie byłem w stanie funkcjonować. 15 kilogramów w dół, spanie po 12-14 godzin dziennie. Dysfunkcja totalna, jeśli chodzi o kwestie społecznego bytu, tak, czy w ogóle rodzinnego, więc jakby ja nawet nie chciałem, żeby ktokolwiek się ze mną komunikował, ale chcąc, nie chcąc, no jakby kultura organizacji, czy ludzi, którzy tworzą tę organizację, powinna być taka, żeby ktoś jednak chciał się komunikować.
Mamy Piotrka w depresji, więc go wypychamy. Oni wiedzieli, że to jest powód. Czy nie?
Odnoszę wrażenie, że tak.
Ale ty miałeś to stwierdzone już od lekarza?
Tak, słuchajcie.
I oni widzieli tą diagnozę?
Widzieli L4 podpisane przez psychiatrę,
jasne.
No, nazwijmy to po imieniu, gdzie wiecie, to jest tak, że z jednej strony jest psychiatra, a z drugiej strony mam psychologa. Idę w kierunku prostej dwuetapowo, bo jakby sam psychiatra, no to nie wystarczy w tej sytuacji, tak? Tutaj raczej tą część związaną z lekami, tak? I zadbaniem o ten komfort jakby funkcjonowania. Znowuż z drugiej strony psycholog, czyli ktoś, kto zaczyna nam tłumaczyć, dlaczego się tak stało, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
Położyłeś diagnozę swojemu szefowi na biurku, czyli temu, który był twoim oprawcą?
No nie, akurat...
Bo zastanawiam się, czy widział tą diagnozę ten, który tak, a nie inaczej cię traktował i dlatego właśnie taki był finał tego, że spychali.
Znaczy słuchajcie, no jak w każdej organizacji, tam gdzie jest zarząd, każda osoba, która przeczytała kiedykolwiek kodeks spółek handlowych, ma świadomość tego, jaka jest jego odpowiedzialność za rzeczy, które mogą się wydarzyć. I to, czy to jest na terenie zakładu pracy, czy poza terenem zakładu pracy, jakby no, jakakolwiek zwolnienie, jakikolwiek dokument powinien otworzyć oczy, powinien wręcz nakazywać jakiekolwiek działanie. a nie uciekanie przed tym działaniem. Ale to wydaje mi się, że to jest chyba tak wszędzie, że jest jakiś zarząd, który mówi, no dobra, to pod nami są jacyś dyrektorzy, no to niech ci dyrektorzy coś tam zrobią, a jak dyrektorzy nie mogą, to niech zadzwoni HR, niech HR się tym zajmie. Nie?
Kto dzwonił?
Ja i tylko ja.
Z perspektywy osoby potrzebującej, bo ty byłeś potrzebującą osobą, chorującą, ty mówiłeś, że jest sytuacja, która wymaga pomocy, a z drugiej strony niekoniecznie.
Słuchajcie, byłem tylko ja jako osoba komunikująca. W pewnym momencie już zaczynałem tylko wysyłać SMS z informacją. Słuchajcie, mam przedłużone zwolnienie o kolejne 2 tygodnie. Mam przedłużone zwolnienie o kolejne 3 tygodnie. Wracam do pracy. Jestem gotowy, żeby wykonywać swoje obowiązki.
No i dochodzimy do bardzo smutnego momentu. Piotr, co się wydarzyło? Jak powiedziałeś, że jesteś gotowy wrócić?
To jest tak, że siadam z lekarzem. Lekarz się pyta, jak się czuję. Mówię, no leki działają, czuję się w miarę dobrze, więc jestem w stanie spróbować się zmierzyć z tym całym wyzwaniem. Wracam do pracy. Lekarz mówi, okej, szanuję pana decyzję, w takim bądź razie to są ostatnie jakby dni, proszę jeszcze, jakby było coś nie tak, jakby pan jednak przemyślał tę sprawę, pojawił się jakiś znowuż lęki czy dyskomfort funkcjonowania, nawrót stresu, to proszę wrócić do mnie. Nie? Więc jakby no, mówię, nie, spoko, dam radę, czuję się naprawdę dobrze. Wysyłam SMS-a do swojego przełożonego, że kończy się moje zwolnienie, wracam. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, na następny dzień czy 2 dni później dostaję pismo, które mnie zmusza do zwrotu całego mienia, którym dysponuję, jeśli chodzi o kwestie mojego stanowiska, czyli tam samochód, notebook, telefon, gdzie wcześniej oczywiście komunikuję, słuchajcie, ja chcę wrócić do pracy. Usiądźmy, porozmawiajmy, zastanówmy się nad tym, co ja mogę dalej dla tej organizacji zrobić. Jestem chętny, wydaje mi się, że sobie poradzę. No i wracam, wchodzę do firmy, godzina 9:00, nie ma osób, które mają ze mną rozmawiać, więc idę do człowieka, który jest odpowiedzialny za część administracyjną, mówię, proszę, tutaj są zgodnie z pismem wszystkie rzeczy, które powinienem zdać, tak, tu są kluczyki, samochód jest oczywiście zatankowany, w samochodzie znajduje się karta flotowa, tu jest mój notebook, możesz sprawdzić, niczego nie skasowałem. Nie mam nic do ukrycia. To jest mój telefon. Pozwoliłem sobie skasować moje prywatne kontakty. Słuchajcie, jest RODO, więc jakby nie mogę narazić moich znajomych albo siebie na to, żeby ktokolwiek w jakimś stopniu później do mnie miał jakieś prawa roszczenia i tym podobne rzeczy. Andrzej mówi, no dobra, no to ja to zabieram od ciebie. Ja mówię, co mam z tym zrobić, bo ja przyszedłem dzisiaj do pracy. No Piotr, nie wiem. Usiądź i poczekaj.
Spodziewałeś się tego, co będzie dalej?
Tak, wiecie co, tak, no bo jeśli przychodzi się do pracy i zdaje się insygnia w cudzysłowie władzy, tak, no to jakby samo przez się przychodzi człowiekowi na myśl, że pewnie dostanę papier. No i spotykamy się w salce, siadamy, pojawia się mój szef, pojawia się koleżanka z herów i jakby pojawia się informacja, wiesz Piotr, pewnie się po co spotkaliśmy, nie? Ja mówię, no domyślam się, ale pytanie, co wy macie mi do zaoferowania w tym momencie, nie? No nie, wiesz, co tutaj mamy przygotowane wypowiedzenie na zasadzie porozumienia stron. Ja mówię, ale wiecie, jaka jest sytuacja? Wiecie, co się działo, tak? Wiecie, co spowodowało, że jesteśmy tutaj w tym miejscu i rozmawiamy w taki, a inny sposób. Jakby to, co wy do mnie mówicie, w żaden sposób dla mnie nie jest pokrzepiające, czy jakby nie naprawia tej szkody, która została ewidentnie tutaj zrobiona. No wiesz, no jakby zarząd podjął taką decyzję, my nie jesteśmy tutaj w stanie nic więcej z tym zrobić, nie? I tak naprawdę są wtedy, słuchajcie, 2 drogi. Jedna droga, którą omówiłem z mecenasem, wcześniej zostałem poinstruowany a konto takiej sytuacji, więc mógłbym powiedzieć, słuchajcie, no sorry, nie podpisuję dokumentu, nie akceptuję tego stanu rzeczy, proszę i czekam na waszą jakąś konkretną propozycję, albo po prostu podpisuję dokument i wychodzę. Wybrałem tą drugą opcję z pełną świadomością tego, że mam 3 lata na to, żeby wrócić z tym tematem i złożyć jakiekolwiek sprawę tak przeciwko mojemu jakby pracodawcy, bo to jest jak najbardziej realne. No, ale na tą chwilę powiem wam, że jakoś nie mam takiej potrzeby tak wewnętrznej, żeby wchodzić w kolejny spór, czy jakby stać się w tym momencie prześladowcą, tak? Bo to jest takie właśnie błędne koło. Mamy ten trójkąt, gdzie byłem ratownikiem, później stałem się ofiarą. Ja nie chcę być teraz prześladowcą.
Piotr, żebym sobie to ułożył. Trafiasz do firmy, z tej swojej prywatnej firmy, mimo że ta twoja prywatna sobie świetnie radziła. Wybrałeś coś innego, bo chciałeś się rozwijać. Dobrze myślę?
Tak, słuchaj, doszedłem do ściany w pewnym momencie w swojej prywatnej firmie. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Rozkręciłem biznes, nie sprawia mi to przyjemności. Rynek IT idzie w zupełnie innym kierunku. Wspólnik podejmuje decyzję, żeby pójść w zupełnie innym. Siadamy do stołu jak dorośli ludzie, mówimy sobie, dobra, no to Piotr, sprzedaj mi udziały, ja dalej pociągnę ten temat. I mówię, świetnie, bardzo ci dziękuję, to jest dla mnie krok milowy, będę mógł rozwijać się w jakimś innym obszarze. Nie?
Wchodzisz tam, trafiasz na tego gościa, o którym opowiadasz. Pojawia się diagnoza depresja. Lądujesz na zwolnieniu, wracasz i zostajesz zwolniony. I dzisiaj jesteś bezrobotny?
Nie, wiecie co, to jest tak, że dzisiaj mam, jak to się ładnie mówi, kilka czapek na głowie. Nie? I to jest bardzo ciekawe, bo pracuję z człowiekiem, którego kiedyś zatrudniałem do swojej organizacji, który teraz...
Jest twoim szefem?
Jest moim szefem. Podał mi rękę, powiedział, stary, wierzę w ciebie, wierzę w twoje kompetencje.
Znając historię?
Znając historię.
Co powiedział?
To jest taki gościu, który nie mówi. Jakby siadamy i działamy, no to jakby jest zupełnie inny obszar, jakby inne funkcjonowanie. Nie potrafię tego, wiesz, jakby opisać, bo jakby to jest diametralnie zupełnie inna osoba, z którą miałem wcześniej styczność, nie? Ten facet też ma wyzwania, on prowadzi swoją firmę i to milionowe obroty, tak? Zobowiązania, klienci, jakby szereg takich rzeczy, które się działy też w tej korporacji. A ten człowiek mi ufa i...
Czy ta historia i całe jej przerobienie... Pomogło ci? Jesteś dzisiaj spokojniejszy? Masz przepracowane to, co powinno być przepracowane?
To jest tak, że tego nie da się przepracować w krótkim czasie. Sądzę, że to są kolejne jakieś tam miesiące, tak, gdzieś powrotu do tego i rozmowy gdzieś tam z jakimś psychologiem, który by troszeczkę bardziej otworzył drzwi i powiedział, słuchaj stary, no tutaj to tak, tu tak, tu mógłbyś troszeczkę inaczej. Jakby wydaje mi się, że to jest temat, nad którym jeszcze trzeba popracować, bo to jest tak, jak wiesz, jak tematy DDA, to wraca. Jak się tego nie przepracuje, to prędzej czy później kiedyś w życiu to gdzieś tam wróci.
Miałeś jednego terapeutę cały czas?
Tak, trafiłem na świetnych ludzi. SWPS, po prostu Mistrzostwo Świata. To oni mnie postawili na nogi.
Dodali skrzydeł, odwagi?
Wiesz co, no jakby kompetencje to jest podstawa. Czy jakby świadomość funkcjonowania w biznesie, tego jak w biznesie pojawiają się właśnie takie sytuacje. Panowie mają ogromne doświadczenie. Tu jest dość istotnym parametrem, żeby osoby, które na co dzień stykają się z takimi historiami, tak naprawdę nie szukali po łebkach, że tak się wyrażę, pierwszego lepszego kontaktu, albo pójdę do pani Jadzi, ona mi pomoże, tak? Tylko naprawdę tu musi być dobry specjalista. Ktoś, kto gdzieś tam w tym biznesie pracował wcześniej, kto spotykał się z takimi sytuacjami, ta osoba potrafi wytłumaczyć, słuchaj, no jakby no, siłą rzeczy to tak musiało pójść, nie? Bo zrobiłeś to, to i to. Bo ten ktoś działa w taki sposób. Jakby ten mechanizm jest powielalny i doprowadza finalnie do tej sytuacji, gdzie no jakby pojawiają się stresy, tak?
Tylko myślę, Ela, z twojego doświadczenia też ta sytuacja, w której był Piotr, trafia w dużej firmie na ludzi, którzy nie potrafią ogarnąć w sumie pojawiającej się już, to nie jest pierwsza taka sytuacja, historii człowieka z depresją. Czemu?
Mam wiele myśli, dlaczego nie. Na pewno jest to dosyć złożone. Na pewno jakby osobowość czy osobowości różnych osób, które nie zachowują się tak, jak się powinny zachowywać, to jest ogromna wina w tym wszystkim. No i wina. Ja tego słowa nie lubię, ale tutaj można go bardzo swobodnie używać. Natomiast to też jak wygląda kultura organizacyjna i ten brak wsparcia w zasadzie na każdym etapie, no przerażający jest zwyczajnie. I mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. Tutaj też myślę, że to nie jest tak, że tylko idziemy do pracy, jesteśmy pracownikiem, wychodzimy i to się wszystko kończy. Tylko to ma wpływ na całość życia ogromnej ilości ludzi. Także no to so wrong on so many levels, zwyczajnie.
To nie jest katar, czy to nie jest chrypka i to po prostu nie przejdzie, nie? I to jest tak, że tak jak tutaj Ela powiedziała, to też te sfery prywatne gdzieś zaczyna dotykać, no. W moim przypadku doszło do takiej sytuacji, gdzie jakby kumulacja pewnych zdarzeń spowodowała, że my usiedliśmy obok siebie z moją kochaną małżonką i stwierdziliśmy, rozstajemy się. Po prostu nie jesteśmy tego w stanie dźwignąć i wyobraźcie sobie, że jesteście w depresji. Kawałek waszego świata, tego związanego z pracą, rozwojem, czymś, co jest bardzo istotnym elementem, bo bez tego nie jesteśmy, można powiedzieć, w stanie funkcjonować. No, pieniądze są nam potrzebne do tego, żeby żyć. Nagle przekłada się na życie prywatne. Umawiamy się, że dziewczyny wychodzą z domu, ja biorę, otwieram walizkę, pakuję się i powoli wywożę swoje rzeczy.
Piotr, ty dziś jesteś w jakim momencie choroby?
No już jestem trochę po, że tak się wyrażę. Ja już jestem po odstawieniu leków. Nie mam potrzeby rozmawiać o tym z psychologiem. Radzę sobie. Stanąłem naprawdę mocno na nogach i zrobiłem kawał fajnej rzeczy przez ostatnich 6-7 miesięcy, co się przełożyło na biznes mojego przyjaciela. Więc ja czuję się po tej bezpiecznej stronie.
A tym, którzy słuchają, ale mogą nie być tam, mogą być gdziekolwiek dzisiaj i mogą po pierwsze nie mieć odwagi albo świadomości, jak się zabrać za taką sytuację, żeby bolało ostatecznie mniej niż ciebie?
Znaczy generalnie, jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, w której ja byłem, to niech nie idzie do pracy. Nie ma sensu. Telefon, szukamy dobrego lekarza, tak, dobrego psychologa, dobrego psychiatry. Nie ma sensu próbować udowadniać sobie, że dam radę, bo jakby granica jest bardzo cienka. Można sobie zrobić jeszcze większą krzywdę. nie ma sensu. Naprawdę nie ma sensu w to brnąć, tak? Trzeba zacząć pracować nad tym, nawet jeśli konsekwencją będzie utrata pracy, bo jakby finalnie praca to jest rzecz, którą możemy za chwileczkę zmienić, znaleźć nową, ale zdrowie psychiczne, zdrowie naszej rodziny, czy w ogóle funkcjonowanie jako jednostka, gdziekolwiek, tak? To jest naprawdę trudne, jak pewnie wiele osób wie, które gdzieś tam w swoim dzieciństwie i później gdzieś w kolejnych latach swojego życia, trudny motyw do przepracowania. Tego się nie da z dnia na dzień. Nie weźmie się witaminy C, to nie placebo. No nie, nie, to są miesiące ciężkiej pracy. Także jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, w której ja byłem, to po prostu musi postawić jasną granicę. Dzisiaj wybieram telefon, dzwonię, umawiam się na wizytę, biorę zwolnienie i zaczynam nad sobą pracować.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniar@kuźniarmedia.com. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.